Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
W Watykanie dziś uroczystości pogrzebowe Benedykta XVI. Chorwacja od nowego roku w strefie euro i Schengen, a w Ukrainie kolejny dzień wojny. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
O 9.30 w Watykanie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe papieża seniora Benedykta XVI. W koncelebrowanym nabożeństwie pod przewodnictwem papieża Franciszka wzięło udział ponad 4,5 tysiąca kapłanów. Na miejscu jest kilkunastu przywódców państw, wśród nich prezydent Andrzej Duda, delegacje oficjalne z Włoch i Niemiec i około 100 tysięcy wiernych. Od poniedziałku pielgrzymi z całego świata mogli oddawać hołd zmarłemu papieżowi, którego ciało było wystawione w Bazylice Świętego Piotra. W ciągu 3 dni uczyniło to ponad 200 tysięcy osób, również wielu Polaków.
Na pewno był moim przewodnikiem duchowym. Urzekło mi chociażby jego słowa pierwsze po wyborze, kiedy powiedział, że został wybrany on jako pokorny pracownik winnicy Pana.
Po śmierci Jana Pawła II przez co najmniej rok utrzymywało się takie dziwne wrażenie, tutaj przynajmniej w okolicach Bazyliki Świętego Piotra, obecności dwóch papieży.
Był kontynuatorem dzieła Jana Pawła II, który gdzieś tam w naszym życiu też odegrał bardzo dużą rolę.
Benedykt XVI miał 95 lat. Kierował Kościołem katolickim po śmierci Jana Pawła II od 2005 do 2013 roku. Po ostatnich rosyjskich ostrzałach największe zniszczenia są w obwodzie donieckim. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że została uszkodzona zwłaszcza infrastruktura cywilna w miastach Bachmut, Konstantynówka i Kurachowe. W wyniku ataków z wyrzutni rakietowych znaczne zniszczenia odnotowano również w mieście Nikipol, w obwodzie Dniepropietrowskim i w Chersoniu. Ukraiński sztab podał także, że są ofiary ostrzału, ciężko ranni i zabici. Ostrzega, że niebezpieczeństwo ataków powietrznych i rakietowych ze strony Rosji utrzymuje się na całym terytorium Ukrainy. Ukraińskie władze informują o kolejnej odkrytej katowni na terenach wyzwolonych spod okupacji Rosjan. Urządzili ją w jednej z miejscowości w obwodzie mikołajowskim. Okupanci torturowali tam cywilów, między innymi za pomocą prądu. Stosowanie tortur przez Rosjan jest powszechne na okupowanych przez nich terenach. Na wyzwolonych terytoriach znaleziono dziesiątki takich miejsc. Ukraińska prokuratura prowadzi ponad 5 tysięcy spraw dotyczących używania tortur przez Rosjan. Wkrótce ma być znany projekt reform Parlamentu Europejskiego w reakcji na skandal korupcyjny, poinformowała przewodnicząca Roberta Metsola. Spodziewana jest też szybka decyzja uchylająca immunitety dwóm europosłom. Chodzi o aferę z końca ubiegłego roku, kupowanie wpływów przez Katar, przekazywanie wysokich sum pieniędzy i drogich prezentów. Wśród aresztowanych jest Greczynka Ewa Kaili, usunięta ze stanowiska wiceprzewodniczącej Europarlamentu. Wobec dwóch deputowanych wszczęta została przed kilkoma dniami pilna procedura uchylenia immunitetu. Czeskiej prezydencji udało się utrzymać jedność Unii Europejskiej, powiedział premier Czech, który podsumował zakończone 31 grudnia unijne przewodnictwo. Petr Fiala zaznaczył, że czescy politycy i dyplomaci szukali kompromisów, uwzględniając przy tym interesy czeskich obywateli. Po stronie sukcesów prezydencji odnotował porozumienie w sprawie limitu cenowego na gaz i wsparcia finansowego dla Ukrainy oraz przyjęcie 3 kolejnych pakietów sankcji wobec Rosji. Polska znalazła się na czele wśród 23 propozycji wakacyjnych wyjazdów w rankingu CNN. W artykule opublikowanym na stronach internetowych amerykańskiej telewizji zwrócono uwagę na nowe restauracje i hotele, ale też na wsparcie, jakie można okazać naszemu krajowi, który solidaryzuje się z Ukrainą. Wśród innych propozycji znalazły się m.in. zachodnia Australia, Liverpool, Laos, Bogota w Kolumbii czy Dolina Mustangu w Nepalu.
Rozmowa o Europie.
Konflikt zbrojny na Ukrainie wszedł w swój drugi rok. Pełnowymiarowa rosyjska inwazja na ten kraj trwa już od ponad 300 dni. Ta wojna była najważniejszym wydarzeniem minionego roku. Co przyniesie 2023? O tym porozmawiam dziś z doktorem Miłoszem Gacem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, część obserwatorów ocenia, że wojna na Ukrainie może potrwać wiele lat. Na ile my możemy ocenić szansę, że konflikt zakończy się w tym roku?
Myślę, że szanse na zakończenie w tym roku są nikłe. Przede wszystkim widzimy taki impas, jeżeli chodzi o działania zbrojne. Oczywiście eksperci mają różne teorie na ten temat. Kwestia pojawiła się ataku z północy. Jednak wydaje się, że atak na Kijów z kierunku północnego jest raczej niemożliwy po stratach, które doznała Rosja. No, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest tak zwane zamrożenie konfliktu. Ja bym tu przywołał taki przykład historyczny z 1953 roku. Korea Północna, Korea Południowa i ten słynny 38 równoleżnik, czyli taka linia demarkacyjna. Dla nas niekorzystne. Dlaczego? No, Rosja będzie chciała ten czas wykorzystać na zbrojenie, na odbudowanie swojego potencjału bojowego. Dlatego w naszym interesie, interesie strategicznym Polski, musimy dopingować Ukrainę i liczyć, że ta ofensywa, która jest spodziewana, najlepiej z punktu widzenia strategicznego, żeby odbyła się ona na miasto Melitpol, które jest taką bramą otwierającą Krym, co powodowałoby, że lewy brzeg Dniepru zostanie odcięty i tak naprawdę Rosja zostanie odcięta. No jeszcze mówimy tutaj o kwestii Donbasu. Myślę, że ten teren może być poświęcony na rzecz Federacji Rosyjskiej. Jest to region już mocno zniszczony. Ciężko będzie go odbudować.
Ukraina mówi, jeśli oddamy chociaż kawałek naszej ziemi, to prędzej czy później Rosja upomni się o więcej. Mają rację?
Oczywiście, że mają rację i to, o czym wcześniej wspomniałem, Rosja i tutaj wspierają już również Chiny, czyli mówimy tutaj też w kontekście takim globalnym. No chodzi przede wszystkim, żeby ten konflikt w tym momencie zamrozić i doprowadzić do tak zwanej dogrywki, o której pan mówi. No już jeżeli chodzi o broń konwencjonalną, no z drugiej strony, jeżeli popatrzymy, że kolejne zwycięstwa Ukrainy na froncie spowodują, że Rosja będzie mogła się odwołać tylko do jednego, do tej ostatniej instancji, jaką jest broń jądrowa, użycie taktycznej broni jądrowej. Obecnie mieliśmy sytuację po szczycie G20 w Bali, kiedy Chiny pogroziły trochę. Oczywiście nie padło to w oficjalnym oświadczeniu, ale taką drogą nieformalną prawdopodobnie poszedł taki sygnał od Chin, od Xi Jinpinga, że powstrzymajcie się, tak? Powstrzymajcie się przed użyciem właśnie broni jądrowej. No to będzie taka ostatnia instancja i do tego Rosja będzie się odwoływała. Zresztą o tym mówi jej doktryna wojenna.
Jednocześnie najczarniejszy scenariusz. O to też chciałem dopytać, bo w ostatnich tygodniach Rosjanie dokonali kilkunastu zmasowanych ataków rakietowych, podczas których niszczyli głównie tę ważną strategiczną infrastrukturę energetyczną. Efektem były duże przerwy w dostawach prądu, oczywiście ogromne koszty związane z usuwaniem tych awarii. Czy w tym roku wojna może mieć podobny przebieg, czy poza tym najczarniejszym scenariuszem, czyli bronią atomową, Rosja ma w zanadrzu jeszcze coś, co może spróbować zaskoczyć Ukrainę?
Rosja przede wszystkim liczy ciągle na brak jedności politycznej Zachodu i że jednak państwa zachodnie, takie jak Francja, Niemcy, mimo teraz tych deklaracji, wzmocnienia tego, co mówił Scholz, 100 miliardów tak, euro na wzmocnienia Niemiec, ma przekroczenie tego PKB w końcu magicznego 2%, to ciągle Rosja liczy właśnie na brak jedności sojuszu, no i pomoc Chin. Chiny wspierają Rosję, co prawda trzeba powiedzieć, że subtelnie, mają być taką stroną gdzieś tam negocjacyjną, na to liczy Zachód, ale no Chiny mimo wszystko tutaj politycznie wspierają ciągle Federację Rosyjską. No i tutaj, jeżeli chodzi o broń konwencjonalną, tego tak naprawdę nie wiem, ile im jeszcze zostało. No kwestie gospodarcze, prawda, ale tutaj też wchodzą te sankcje niedługo nałożone w lutym na Rosję. Także również ten eksport, jeżeli chodzi o surowce strategiczne, ropę, gaz, nie będzie mógł się odbywać właśnie z Europą i tylko pozostaną takie państwa jak właśnie Chiny, Indie.
A Europa, Zachód ma jeszcze w zanadrzu jakieś sankcje? Czy to, co za chwilę lada dzień wchodzi w życie, to już jest właściwie maks i już nie ma czym postraszyć Kremla, albo mówiąc wprost, Putina?
Jeżeli chodzi o sankcje gospodarcze, no wydaje się, że tutaj już ten pakiet jest maksymalny. Kwestia, jak one będą wykorzystane. Ja bym bardziej się skupił na kwestiach tych polityczno-militarnych, czyli przede wszystkim braku jasnej odpowiedzi, braku tego parasola atomowego, którym Stany Zjednoczone powinny objąć takie państwa jak Polska i państwa nadbałtyckie. O tym mówił doradca do spraw bezpieczeństwa Sullivan, który mówił, że Rosję spotka kara, ale nie powiedział wprost, że będzie to odpowiedź powiedzieć, jeżeli chodzi o broń nuklearną, czyli widzimy, że na tej drabinie eskalacyjnej nie było wyrównania ryzyka.
Zachód pokazał dużą solidarność z broniącą się przed napaścią Ukrainą, dostarczał broń, amunicję, było też wsparcie humanitarne i finansowe. Czy nie ma obaw, że Zachodowi nie wystarczy zapału na kolejne miesiące? Czy to nie jest tak, że Zachód trochę się opatrzył z tym, że ta wojna jest i Zachód będzie trochę już biernie czekał, aż sytuacja sama się wyjaśni?
Też zależy tutaj, o jakich państwach mówimy. Mówiąc Zachód, prawda, Stany Zjednoczone, to co pokazuje ostatnie wsparcie, te 850 miliardów dolarów i 45 miliardów dolarów przeznaczonych na Ukrainę, pokazuje jasno, że Stany Zjednoczone po prostu tej wojny nie chcą przegrać i po prostu nie przegrają, tak, nie dopuszczą do tego.
No jest kwestia... I to też będzie mobilizowało europejskie państwa?
Jak najbardziej. No widzimy, jak na początku zachowywały się Niemcy, jak zachowywały się Francja. No wtedy, gdyby nie pomoc Polski, tak naprawdę Ukraina mogłaby upaść. I tak by prawdopodobnie było. Dopiero z czasem zobaczyły, że ta sytuacja się zmienia i to, że mogą się nie załapać na budowę nowego systemu bezpieczeństwa, który będzie miał miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej. Mam nadzieję, że z dużą rolą Polski, ale również Ukrainy, która jeżeli wyjdzie z tej wojny zwycięska, to będzie dużą siłą militarną sprawdzoną w bojach. Niemcy i Francja widzą to zagrożenie dla swoich interesów, że rodzi się druga siła w Europie. Nowy ład. No jest to zupełnie nie w ich interesie. Dlatego chcą być w grze.
To na moment sprawy polskie, bo wydarzenia za naszą wschodnią granicą spowodowały, że nasza armia w ostatnim czasie mocno się dozbraja. Podpisywane są kolejne umowy na zakup sprzętu, broni i amunicji. Nasza armia staje się realnie jedną z najsilniejszych w Unii Europejskiej?
No tak, o tym świadczą faktycznie to, że przekroczyliśmy już ponad 3% PKB, 97 miliardów złotych polski rząd zainwestował w armię. Jesteśmy naprawdę kluczowym graczem regionalnym, jeżeli chodzi o właśnie Europę Środkowo-Wschodnią, ale nawet możemy to przełożyć na region Morza Bałtyckiego. No kwestia jest taka, jak to, co zakupiliśmy, będzie wykorzystane. Mi trochę brakuje takiej debaty, która toczy się chociażby w państwach przede wszystkim skandynawskich, gdzie jest jasno powiedziane, do czego to ma służyć i bym powiedział, że to są na razie takie efektory. Ja bym chciał poznać strategię, do czego one będą po prostu wykorzystane i w jaki sposób.
To na koniec wyciągnijmy trochę szklaną kulę, ale to, co tam zobaczymy, chciałbym zmieszać z wiedzą ekspercką. Załóżmy wariant optymistyczny. W 2023 roku jednak kończy się wojna na Ukrainie, kończy się rozejmem. Panie doktorze, jak będzie wyglądała Europa po zakończeniu tego konfliktu? Czy wróci do czasu sprzed 24 lutego ubiegłego już roku? Czy to już będzie zupełnie inny świat, zupełnie inny kontynent?
To będzie zupełnie inny świat, inny kontynent i kwestia, to co już wcześniej powiedziałem, jak będzie rozegrana kwestia bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, jaka rola będzie przypadała Polsce, no i jaka rola Ukrainy, bo tutaj mówimy Ukraina w Unii Europejskiej, Ukraina w przyszłości w NATO. My widzimy jako Polska Ukrainę szybciej, z kolei Niemcy gdzieś tam w perspektywie dopiero 30-letniej. Odbudowa przede wszystkim tej Ukrainy pod względem gospodarczym, kwestia tego, żebyśmy po prostu nie przegapili tej szansy.
I podrażniona Rosja w tym wszystkim, bo miało być lekko, łatwo i przyjemnie, a tu się okazuje, że za chwilę minie rok wojny i końca nie widać.
Końca nie widać i tak jak mówię, jeżeli nie doprowadzimy do ostatecznego rozwiązania właśnie kwestii Rosji, odepchnięcia jej, to na pewno może dojść do dogrywki i o to Rosji chodzi. Także tutaj ta perspektywa nie jest optymistyczna.
Doktor Miłosz Gac, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. You're in full control, it's like you always know, so are you having a good time? Doesn't seem like you're all fine. We don't laugh anymore, and when we cry we do it on our own. It's been a lovely year for us. Yeah, that's what they say. It's been a hell of a year, and we've been living in fear. Close to giving up, but if we die together now, we will always have each other. I won't lose.
together now. I will hold you till forever. If we die together now. I love you. Say that you love me too. That's the only way we can get out of this hell we made. It's been a lonely year for us. Yeah, that's what they say. It's been a hell of a year, but we've been living in fear, close to giving up. But if we
ABC Unii.
S jak Społeczny Fundusz Klimatyczny.
Zostanie utworzony w ramach unijnego systemu handlu emisjami. Ma on złagodzić negatywne skutki transformacji energetycznej i szybszej redukcji emisji CO2.
Będzie zasilany z zewnętrznych dochodów unijnych przeznaczonych na określony cel do maksymalnej kwoty 65 miliardów euro.
Polska będzie największym beneficjentem nowego funduszu. Na szczegółowe wyliczenia trzeba jeszcze poczekać, ale wstępnie do kraju ma trafić prawie 11,5 miliarda euro.
To pieniądze dla gospodarstw domowych, szczególnie narażonych na wzrosty cen energii i kosztów życia.
Mają być z niego finansowane inwestycje, na przykład te dotyczące termoizolacji budynków czy instalacji pomp ciepła.
Fundusz zostanie utworzony na lata 2026-2032.
Teraz powołanie funduszu musi zatwierdzić Rada i Parlament Unii Europejskiej. Następnie konieczna będzie publikacja w dzienniku urzędowym.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Aleksandra Trębicka, dzień dobry Państwu. Dzisiaj przeniesiemy się do Włoch. U nas w Polsce nikogo nie dziwi, gdy sięgniemy z rana po filiżankę gorącej kawy. Dla większości jest to pewnego rodzaju codzienna oczywistość. We Włoszech jest podobnie, choć są pewne różnice. O tych różnicach opowie nam właścicielka restauracji w Gdańsku, rodowita Włoszka Eleonora Portera.
Buongiorno a tutti, sono Eleonora. Bez kawa to się nie zaczyna dzień. Dla Włochów właśnie to jest podstawa. Często ludzie pytają mnie, no dlaczego wy pijecie tak szybko ten espresso? Jaki to ma sens, że to jest tak mało ta kawa, że jest jeden i już nie ma. No i właśnie my się skupimy bardziej na ten smak i już koniec. To nie jest taki spędzania czas przy kawy, ale właśnie idziemy do baru i tak na stojąco przy barze to pijemy na szybko i tak, może coś porozmawiamy z barista i już uciekamy. Też te ilości są inne niż tutaj. Ta filiżanka cappuccino jest inna, jest mniejsza niż tutaj w Polsce. My nie mamy takie rozmiary, na przykład jest tylko cappuccino. Nie możesz zamówić cappuccino małe, czy duże, czy średnie.
Mhm. A ja też słyszałam o tym, że jak poszłabym sobie do takiej kawiarni czy do baru i poprosiła o latte, to wcale tego takiego polskiego latte bym nie dostała.
Prawda, prawda. To trochę jest śmieszne, ale dla nas latte znaczy mleko. Więc jak ty zamówisz latte, to dostajesz sam mleko. A jak chcesz zamówić polski taki latte, właśnie kawa, to musisz powiedzieć caffè latte. i wtedy dostajesz prawdziwe latte. Albo też tak wygląda z herbatą. Bo we Włoszech kompletnie się nie pije herbata, tylko jak jesteśmy chorzy, więc jak chcesz zamówić herbata, to musisz zawsze powiedzieć, że chcesz ciepła, te caldo, ciepła herbata, bo inaczej dostajesz puszka herbata zimna. Często właśnie Polacy idą do Włoch i zamówią latte lub właśnie herbata i potem tak niespodzianka będzie.
Czym żyje Europa?
Były eurodeputowany Antonio Panzeri i jego współpracownik Francesco Giorgi, obecnie podejrzani w śledztwie dotyczącym przyjmowania łapówek od Kataru, manipulowali debatami w Parlamencie Europejskim, aby chronić ten arabski kraj przed krytyką, donoszą belgijskie media. Z kolei przed świętami Bożego Narodzenia belgijski sędzia orzekł, że była wiceszefowa Parlamentu Europejskiego Eva Kaili pozostanie w areszcie przez kolejny miesiąc w związku z toczącym się dochodzeniem w sprawie zarzutów korupcyjnych. 13 grudnia ubiegłego roku Kaili została odwołana z funkcji wiceprzewodniczącej parlamentu. Zarzuty wobec niej i trzech innych osób to m.in. korupcja, udział w grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy. Zlikwidowane przez ukraińską policję rosyjskie fabryki troli działające na terenie Ukrainy i szerzące kremlowską propagandę w internecie do swojej działalności wykorzystywały szwedzkie karty telefoniczne SIM, poinformowały media w Szwecji. Według komunikatu ukraińskiej policji cytowanego przez szwedzką telewizję SVT w grudniu zamknięto 13 fabryk troli, w których przejęto 100 tysięcy kart SIM, pozwalających na rejestrację aż 1,5 miliona fałszywych kont w mediach społecznościowych, usługach e-mailowych oraz komunikatorach. Włoscy karabinierzy zatrzymali 25-letniego bezdomnego Polaka pod zarzutem zranienia młodej turystki z Izraela, podała agencja ANSA. Według włoskich mediów mężczyzna poszukiwany także w Polsce za kradzież został zatrzymany na dworcu w Mediolanie. Prawdopodobnie otrzyma zarzut usiłowania zabójstwa na tle nienawiści rasowej, informuje agencja ANSA. W ubiegłym roku w Danii po raz pierwszy nie odnotowano żadnego napadu na bank, poinformowała agencja Finance Denmark, zrzeszająca podmioty działające na duńskim rynku finansowym. Jak podano, jeszcze w roku 2000 doszło do 221 napadów na banki. W ostatnich latach przestępcy popełniali średnio 10 rabunków rocznie. Jedną z przyczyn malejącej liczby napadów jest zmniejszająca się liczba placówek posiadających kasy. Niestety rośnie za to liczba przestępstw w bankowości internetowej, a pracownicy banków doświadczają przemocy ze strony klientów. Są nękani telefonami lub e-mailami. Wielki biały kot o sylwetce pantery paraliżuje życie w gminie Los Barrios koło Kadyksu w Hiszpanii. Przemykające pod lasem dzikie zwierzę sfilmował w poniedziałek jeden z mieszkańców wioski. Burmistrz zapewnił, że pozostaje w stałym kontakcie z gwardią cywilną, której oddał do dyspozycji wszystkie posiadane przez gminę środki celem pojmania potencjalnie niebezpiecznego zwierzęcia. Burmistrz zalecił obywatelom, aby nie wychodzili w pole bez potrzeby. W razie spotkania zwierzęcia zachowywali dystans i powiadamiali służby ratownicze. Policja przeczesuje teren, jest na tropie, zapewnił burmistrz.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.